Wszystkich witam panów starostów, państwa radnych, gości zaproszonych dzisiaj nie mamy, panią sekretarz i porządek obrad macie państwo przed nami. Stwierdzam obecność wszystkich radnych na posiedzeniu komisji wspólnych, czyli kworum mamy. Dzisiaj zaopiniowane przez nas uchwały będą miały moc. I w takim razie przechodzimy do punktu drugiego. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, spółka ZO, na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Tutaj otrzymaliśmy w międzyczasie dwa sprawozdania i proszę pan starosta, tak, o zabranie głosu.
Proszę państwa, trochę to wszystko z takim opóźnieniem, no ale takie czasy mamy. Też no, trochę jest na tej komisji dzisiaj, na sesjach materiałów, które dobrze byłoby spotkać się czy to ze strażakami, czy to z policją, czy z panią prezes chociażby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, a trochę się dzieje. Mamy sprawozdanie z 22 kwietnia, ono tam już obejmowało to sprawozdanie finansowe na ten czas. Natomiast tak informacyjnie chciałbym tylko uzupełnić, że za kwiecień tego roku wynik finansowy jest na wysokości, na działalności operacyjnej 72 tysiące na plusie, ale sądzę, że to już jest ostatni taki miesiąc spowodowany, to wszystko jest za miesiąc kwiecień, tak? A strata dalej oczywiście jest i to strata w wysokości 432 tysięcy. Myślę, że to już ostatni miesiąc taki był, który no, szpitale niektóre przynajmniej wspomogli, czy to podmioty zewnętrzne, czy też NFZ. Wiem, że w tym okresie było dosyć duże tutaj też parcie na to, żeby wspomagać szpitale. Jak państwo wiecie, no, pewnie niektórzy, tak, niektórzy na ostatniej sesji też była informacja, dalej jest zawieszony wewnętrznie, jest zgoda wojewody do 30 czerwca. Pani prezes szuka lekarzy specjalistów, którzy by podjęli się tej pracy. Wiem, że rozmawia, szczegółów do końca nie znam, z kim rozmawia, ale wiem, że stara się o to, aby ten oddział przywrócić do funkcjonowania. Także z mojej strony tyle. Pani prezes jeszcze dzisiaj się pytała, czy ma się pojawić. No, wiem, że stanowisko takie było szefów komisji, aby to w sposób bezpieczny przeprowadzić dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze może zanim otworzę dyskusję, to mam pytanie, bo tutaj w tym, nie wiem, czy pan starosta będzie wiedział, jaka jest wysokość, bo tu jest napisane w tym sprawozdaniu lutowym, zaktualizowano plan finansowy za 2019 rok z uwzględnieniem wysokości kary nałożonej przez NFZ. Czy wiadomo, jaka to jest wysokość tej kary, czy gdzieś może tam w materiałach jest, ale tak nie doczytałam?
Podpowiada mi pan skarbnik, 720 tysięcy wynosi ta kara.
Dziękuję bardzo. W takim razie proszę państwa, jeżeli mamy jakieś pytania, jeżeli pan starosta będzie umiał odpowiedzieć, to prosimy. Proszę bardzo, pan Sylwester. Mikrofon.
Tak. Panie starosto, ja chciałem spytać, jak jest sprawa ogrzewania naszego szpitala? Czy on jest przez kotłownię tam na miejscu, czy może pod pec? Pod pec to pewnie nie podlega, nie jest zasilany, ale taką rozmowę słyszałem, że szkoda, że nie jest podłączony pod pec. Jest tam nawet byłby w stanie te podłącza fachowo, nie wiem jak to nazwać, wykonać na swój koszt, no ale jak ta sprawa tego ogrzewania w szpitalu wygląda?
Państwo pamiętacie, przynajmniej niektórzy z radnych, tam była również taka firma Test. To, co oni tam włożyli, te kotły, to one jeszcze funkcjonują. Tam wymaga to chyba głębszego zastanowienia się, ponieważ też te rury pomiędzy budynkami, one nie są w dobrym stanie, zwłaszcza jak pada śnieg, chociaż już dawno u nas nie padał, to najlepiej wtedy widać, gdzie one przychodzą. W związku z tym te ubytki ciepła są bardzo duże. Rozmowy z PEC-em były prowadzone już od pani prezes Kasprzak, tak, prowadziła już z PEC-em. One gdzieś tam zawisły w pewnym momencie. Pierwsze to jest koszt tego, to nie jest tak do końca, że PEC weźmie na siebie wszystko, bo to jest niemożliwe. Pewnie mógłby tam rozbić w jakichś ratach i to jest możliwe. Natomiast pytanie takie, czy rzeczywiście to jest opłacalne dla szpitala? To trzeba wyliczyć, ja tych wyliczeń nie widziałem. A drugie to, że na dzień dzisiejszy w takiej sytuacji, jaki jest dzisiaj szpital finansowej, sądzę, że PEC trochę się boi w to wejść. No bo na starcie mógłby mieć finansowanie szpitala. Propozycje zostały, wiem, przesłane. PEC czeka na wznowienie rozmów. No przez to, że dzisiaj szpital ma chyba ważniejsze trochę sprawy na głowie, to gdzieś tam to zostało zawieszone. Natomiast wiem, że jakieś propozycje też były składane ze strony PEC-u. Dziękuję.
A jeszcze może tu mam prośbę do pana skarbnika odnośnie tych, co to znaczy rozliczenie świadczeń właśnie OIOM-u. Co to dokładnie? To były nadplanowe jakieś tak świadczenia za ten 16 rok?
Kontrola zakwestionowała rozliczenie pacjentów, którzy byli w 2016 roku, o ile mnie pamięć nie myli, wykazani do NFZ-u. Zakwestionowano ich pobyt na OIOM-ie jako niewłaściwe leczenie, niewłaściwą formułę i w związku z tym uznano, że te pieniądze, które zostały wypłacone na podstawie tych rozliczeń należy zwrócić. To jest te 720 tysięcy, to jest zwrot 500 parę tysięcy tych zakwestionowanych kwot plus kara pozostałe środki. One zostały rozłożone na raty, nie pamiętam na ile, na jaki okres, ale generalnie rzecz biorąc chodziło o to, że te świadczenia były nienależne, a w związku z tym nie tak jak w przypadku dużych szpitali, najczęściej umarzane albo nie podejmowane. Tutaj zostało to wszystko w pełni, jest w pełni egzekwowane.
Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do dalszej dyskusji. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Dziękuję. Panie starosto, mam takie pytanie. Czy pan starosto posiada taką wiedzę, jakie jest zadłużenie szpitala na dzień dzisiejszy? Dziękuję.
No, na dzień dzisiejszy to, co mówiłem, jest 400...
Dzień dzisiejszy, dzień sprawozdania.
Na dzień sprawozdania, przepraszam, na dzień sprawozdania, tak, 432 tysiące.
Nie, to jest, panie starosto, wynik finansowy.
A całkowity dług? No tutaj mi podpowiada, to tak, bo to stata teraz, to podpowiada pan skarbnik, że 6 milionów.
Przekracza.
6.
Jeżeli będzie pani dalej zainteresowana, mogę pokazać bilans.
Proszę bardzo. Tutaj pan Kazimierz, proszę bardzo.
Tak.
Dobra. Ja bym miał parę pytań. Najpierw ze sprawozdania. Ze sprawozdania wynika, że strata na ten rok zaplanowana jest na około 3 miliony złotych. My panią prezes zobowiązaliśmy, że miała przedłożyć program naprawczy, jak, no co robimy z tą stratą, bo tak, w budżecie nie mamy zaplanowanych żadnych pieniędzy na pokrycie straty, mówię o tegorocznej ewentualnej niestraty. Czy ta strata planowana jest aktualizowana w związku z tym, że przecież mamy oddział internistyczny zamknięty i podejrzewam, że szpital utraci część środków z tym związanych. Po drugie, no tak, chciałem się spytać również o ten dług, bo różne informacje dochodzą do nas co do ogólnego długu szpitala, bo my właściwie rozpatrujemy zawsze stratę szpitala za dany rok, ale nie mamy nigdzie pokazanego długu szpitala. W związku z tym ja myślę, że panie starosto, dobrze by było, żeby radni otrzymali właśnie bilans, rachunek zysków i strat, informacje o zadłużeniu szpitala. To, co po prostu wszyscy radni powinni wiedzieć, wtedy będą znali sytuację. Ja myślę, że walne zebranie na dzień dzisiejszy chyba już przyjęło wszystkie, powiedzmy, sprawozdania sporządzane przez spółkę, a jeżeli nie, no to dobrze, żebyśmy znali stanowisko zarządu w tym zakresie. I ja, przeglądając sprawozdanie za zeszły rok, zwróciło na mnie uwagę, że koszty zarządu, wykazane, nie wiem co się kryje pod hasłem koszty zarządu w tym szpitalu, ale koszty zarządu to jest 2 miliony złotych za zeszły rok. I tak nie bardzo wiedziałem, co w tych kosztach zarządu się kryje, czy to są typowe koszty zarządu, które na przykład, no różni mają, powiedzmy, bym powiedział, kwestie zaliczania do kosztów zarządu, powiedzmy, poszczególnych kosztów, także dobrze by było, żebyśmy my wiedzieli, co pod pozycją koszty zarządu się kryje. No i myślę, że my byśmy chcieli, ponieważ tu uzgadniamy termin komisji rewizyjnej, jeszcze tutaj nie doprecyzowaliśmy, bo nie wszystkim ta godzina pasuje, na którą tu zaproponowaliśmy, ale ja myślę, że dobrze by było, żebyśmy my na tą komisję rewizyjną te informacje, o których ja mówię, żebyśmy otrzymali, bo chcielibyśmy się też ustosunkować. Zaraz, to jest praca zarządu, panie skarbniku, także proszę nas tu nie tego. To jest, my oceniamy pracę zarządu, a zarząd jest równocześnie walnym zebraniem szpitala. W związku z tym ja myślę, że to też powinno podlegać ocenie, jakie stanowisko jest zarządu w tej sprawie i w ogóle jaki mamy plan na spłatę, redukcję, chociaż redukcji to ja tu bym raczej nie mówił, bo my dzisiaj idziemy wraz klasycznie w drugą stronę. Ale myślę, że jakaś informacja nam by się przydała, co my zamierzamy dalej, bo tak naprawdę nie wiemy. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
No i w takim razie ubolewam, że pani prezes nie została zaproszona na dzisiejszą komisję. Było to ponoć uzgadniane z szefami komisji. Postaram się odpowiedzieć na to, co... No, też nie odpowiem, co się dzisiaj dzieje tak do końca. Tak, mamy też sprawozdania. Ja oczywiście rozmawiam z panią prezes. My mieliśmy w tamtym tygodniu walne zgromadzenie wspólników na takim trybie nadzwyczajnym, na którym musieliśmy podjąć uchwałę co do dalszego istnienia spółki. Tą uchwałę się podejmuje co roku. W sytuacji oczywiście, kiedy zaistniały takie okoliczności, że trzeba ją podjąć. My na tym sprawozdaniu, przy tej uchwale, żeby ona nie była taka bezrefleksyjna, to podjęliśmy oczywiście tą uchwałę, no bo zależy nam na tym, żeby funkcjonował dalej szpital, żeby funkcjonowała dalej spółka. Poprosiliśmy również, zobowiązaliśmy panią prezes w tej uchwale do tego, aby przedstawiła nam w ciągu miesiąca bodajże do 20 czerwiec
tej zmienionej dzisiaj formule, tak, tym, co się dookoła dzisiaj dzieje, plan naprawczy, który przedstawiła nam wcześniej. Ten poprzedni plan naprawczy został przedstawiony walnemu zgromadzeniu, czy też zarządowi. My go nie przyjęliśmy wtedy, bo on przedstawiał propozycję tej straty, to uważaliśmy, że jeszcze tam pewne elementy muszą być przedstawione, nie do końca nam to bilansowało się rzeczywiście, także ten program nie został przyjęty, natomiast no, już wiemy, od marca już się wszystko zaczęło z koronawirusem, w związku z tym no, wszystko dookoła się zaczęło zmieniać i przy tej okazji zgromadzenia wspólników, które było tydzień temu bodajże, podjęliśmy tą uchwałę co do przedstawienia przez panią prezes na ten dzień, jakie ona ma propozycje naszego funkcjonowania spółki i czekamy na to. Dzisiaj też się dowiedziałem, że pani prezes wystąpiła, czyli mając zakończone te sprawy wszystkie bilansowe, badanie bilansu przez biegłych rewidentów, wystąpiła na poniedziałek bodajże o zwołanie zgromadzenia wspólników. Pewnie to zrobimy przy okazji zarządu w środę za tydzień. Będziemy bogatsi o informacje co do funkcjonowania spółki. Nie widziałem jeszcze tych sprawozdań, powiem szczerze. Chociaż chyba bilans już widziałem. Ale są już u nas i przy okazji zgromadzenia wspólników przyjrzymy się temu, jak ten tamten rok został zakończony. Czekamy na ten poprawiony program naprawczy, a te dokumenty, które oczywiście komisja będzie chciała, to przekażemy. Nie będzie ukrywał, co się dzieje w spółce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie, bo tutaj były takie ustalenia między szefami komisji, że nie zapraszamy panią prezes na dzisiejsze spotkanie. Chciałem się zapytać, dlaczego szefowie komisji nie ustalili tego z członkami komisji, tak? Bo to powinna być nasza wspólna decyzja. I w takim razie chciałem złożyć wniosek, żeby zaprosić panią prezes na dzisiejszą sesję. Szpital w Goleniowie nie jest daleko i mogłaby pani prezes przyjechać i odpowiedzieć na niektóre nasze pytania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, wniosek formalny, to w takim razie proszę o przegłosowanie komisjami, tak? Komisja Budżetu i Infrastruktury, dobrze mówię? Czy swoimi komisjami mówię? Proszę o przegłosowanie, kto jest za przedstawionym wnioskiem, aby zaprosić panią prezes Szpitalnego Centrum Medycznego na dzisiejszą sesję na godzinę 12. Proszę o podniesienie ręki. Komisja Budżetu, tak? Raz, dwa. 3, 4, 5. Żeby zaprosić, a czy będzie? Ile było? 7 za. W takim razie komisja rewizyjna. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 4, 5. Komisja Spraw Społecznych. 4, 8. 8 chyba, tak? 8. I Komisja Skarg i Wniosków. Proszę bardzo, kto jest za? 3, 5. W takim razie wniosek został przegłosowany, ale teraz no, trzeba tak sprawdzić, czy w ogóle jest pani prezes na miejscu. Pani sekretarz, tak, to sprawdzi. A czy do dyskusji, do tematu... Tak, mikrofon. Ktoś się zgłosił?
No to, ale co ja robiłem? Nie patrzyła na mnie, no, ma prawo. Z, W związku z tym, że dyskutujemy na temat szpitala i sytuacji ekonomicznej, ja uważam, że my jako radni powinniśmy znać nawet wariantowość rozwiązań pewnych ekonomicznych. Bo to jest sprawa testów, ci, którzy akurat pamiętają, a są tacy, którzy pamiętają, był bój, chyba jednym czy dwoma głosami wygrała sprawa testu, okazała się kosztochłonną i w sumie nawet teraz koszty, jakie są dzisiejsze ogrzewania, a jakie by były, to taki, ja mówię, wariantowo, żeby nam nawet przedstawić. Drugi temat. Znam przypadki, że zarządzający szpitalem zarabiają dużo mniejszy. Czyli zawsze, kiedy zapraszamy do tańca kogoś, musimy maksymalizować koszty osobowe. W sumie tutaj mówią zarządu, ja tu nie wnikam, będziemy o szczegółach, ja jeszcze takie pytania będą dochodzili, no bo wychodzimy zawsze na maksa, bo się komuś należy, czy ma doświadczenie, czy nie. W sumie, no, płaca jest wypadkową pewnych potencjalnych efektów, jakie można uzyskać. Jeśli idziemy w niewiadomą i dajemy na maksa, jeszcze zatrudniamy dyrektora w sytuacji, kiedy wiadomo było, że pieniędzy tych nigdy nie ma, to mnie ta dbałość o pieniądze budzi o wątpliwość pewnego rodzaju. I ja też, nawet mówiąc w tej wariantowości, jeśli chcemy mówić, zatrudniliśmy ekipy, które podrożyły wielokrotnie, ileś tam procent, nie będę wynikał w szczegóły, ale za sprzątanie. Czy w dobie, kiedy znów zaczyna koronawirus spowodował, że bezrobocie zaczyna wzrastać, czy nie powrócić do tematu innych rozwiązań, czy to jest możliwe, czy nie, żebyśmy mieli tą wiedzę. A my tej wiedzy mamy ciut za mało, w sumie jakie by przyniosły skutki, czy to by było te 6 milionów, czy to by było 3 miliony strat, bo że straty by były, to wiadomo, ale chodzi o optymalizowanie kosztów. I tu mi chodzi o to, że zrobiliśmy wszystko, co jest w naszej mocy, ale mocno nas są do określonego poziomu tłamszenia kosztów, a nie, że widzimy w niektórych momentach rozrzutność. I w tym sensie ja widzę też, że tą dyskusję, żebyśmy w końcu rozpoczęli, że jak gdzie można zarobić, żebyśmy zarobili. Dziękuję. Czyli obniżyli sobie koszty.
Dziękuję bardzo. Pan starosta, tak ustosunkuje się?
Ja może nie tyle się ustosunkuję, bo już rozmawialiśmy na ten temat, że pani prezes, aktualna pani prezes zarabia dużo mniej od poprzedników, ale to powiedzmy gdzieś tam zostawmy. Mamy tylko informację, że pani prezes ma umawiane spotkania, ale postara się na sesję przybyć, być może nie na początek, ale w trakcie i odpowiedzieć na pytania. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w temacie sprawozdań? No to w takim razie, jeżeli mamy jeszcze jakieś przemyślenia, będzie pani prezes, to na sesji będzie możliwość zadania pytania, tak? W takim razie przechodzimy. Aha, to musimy też zaopiniować, tak? W takim razie proszę Komisja Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki członków, którzy są za przyjęciem przedstawionych sprawozdań. 4, 5. Dobrze liczę? Kto jeszcze? 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2. 2 wstrzymują. No to kto się jeszcze wstrzymał? Ktoś wyszedł i 1 wstrzymujący, a powinien być jeszcze... Aha, 2 wstrzymujące. Przeciw nie było. Członków, proszę teraz o podniesienie ręki członków Komisji Rewizyjnej. Kto jest za przyjęciem przedstawionych sprawozdań? 3. Pan Paweł podnosi rękę za, czy... A w rewizyjnej nie jest. To 3 są za. Kto jest przeciw? No w każdej nie. Kto się wstrzymał? 2. Czyli 3 za, 2 wstrzymujące. Członków Komisji Spraw Społecznych proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem sprawozdań? 2, 3, 4, 5. Tak, pani Agatko. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. Aha, 3, bo tu jest 8, tak? Czyli 5 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków, kto jest za przyjęciem sprawozdań?
3.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
2.
Słucham? Tak. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ocena stanu sanitarnego w powiecie goleniowskim za rok 2019. Prosimy pana starostę.
Proszę Państwa, materiał został przesłany, obszerny jak zwykle. Nie ma pana inspektora, także myślę, że walczy o zdrowie mieszkańców powiatu goleniowskiego, zabezpieczenie przed koronawirusem. Także zadać pytań dzisiaj nie możemy. Dziękuję bardzo.
Ocena.
Ja w ogóle tak teraz pomyślałem, że przyszedłem bez materiału.
Dziękuję. W takim razie proszę, przechodzimy do dyskusji na temat stanu sanitarnego. Materiały mieliśmy na maila, tak? Przesłane, nie są wydrukowane. Czy ktoś Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? No nie ma. W takim razie przejdziemy do przegłosowania, do przyjęcia tego sprawozdania. Proszę członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym, za przyjęciem otrzymanego przez nas sprawozdania? 2, 4, 5. Wyliczyłam 5, pani Agatko. 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli 7 za, bo tu chyba pan Kazimierz był. Proszę członków komisji rewizyjnej, kto jest za przyjęciem przedstawionych informacji? 3, 4, 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Członków Komisji Spraw Społecznych, proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 5, 6, 7. 7 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Chyba jedna osoba wyszła, tak? Pan starosta jest społeczny, tak? Przy 7 obecnych. I proszę członków skarg i wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem informacji? 3. 3 za, tak wyliczyłam.
Ale pan nie.
Skarg i wniosków. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? No to nie, no jest jedna nieobecna osoba. A nie, to w skargach nie jest. No to wychodzi, że jest 5, tak? 5 było? Dobrze. Kolejny punkt. Informacja o stanie bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok. Materiały też Państwo otrzymaliście. Czy jakieś słowo, pan starosta? Będziemy męczyć.
Dlatego mówię, że chyba następnym razem poprosimy wszystkich, którzy będą w stanie profesjonalnie odpowiedzieć na niektóre pytania. W zasadzie z tych materiałów też wynika, że dosyć bezpiecznie jest.
Było,
przepraszam, o to za tamten rok. Chyba, że pan członek zarządu jeszcze by coś tutaj dopowiedział. Pan Krzysztof, ja dziękuję bardzo.
Skoro już zostałem wywołany, chciałem podziękować przede wszystkim za życzenia strażackie skierowane w pana starostę, ponieważ rok mamy taki nietypowy, z koronawirusem. Wszystkie uroczystości związane ze świętem strażackim zostały odwołane. Natomiast jeśli chodzi o rok 2019, jak Państwo dostali w materiałach, statystyki mniej więcej utrzymują się na tym samym poziomie. 2018 było 1181 zdarzeń, a 2019 1192 zdarzenia. Także ta średnia jest na jednakowym poziomie. Z uwagi na to, że w naszym powiecie dość dużo dzieje się na drogach, zmiana organizacji ruchu, to powoduje również dużo zdarzeń tzw. miejscowych zagrożeń, czyli wypadki komunikacyjne. No i patrząc jeszcze z innej strony, dużo odcinków dróg zostało zrobionych. To też prowokuje kierowców do szybkiej jazdy i to też jest efekt wzrostu wypadkowości. Jeśli chodzi o tą część Ochotniczych Straży Pożarnych, za którą w pewien sposób odpowiadam jako prezes powiatowy, w zeszłym roku zakupiliśmy 2 samochody gaśnicze. Gminy zakupiły. To jest gmina Maszewo i gmina Nowogard. W planach na rok 2020, czyli ten rok, mamy już zabezpieczone środki z Komendy Głównej na 2 samochody. I te 2 samochody będą realizowane przez gminę Maszewo. Także małymi krokami ten potencjał sprzętowy jest poprawiany w jednostkach. No i oczywiście oby ten sprzęt nowy służył strażakom tylko do ćwiczeń. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy mamy jakieś pytania tu do pana komendanta, czy jeszcze? Nie mamy. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionej informacji otrzymanej tutaj przez państwa w formie papierowej. Proszę członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem przedstawionych informacji? 2, 4, 5. Znowu nie widzę. 6 też. 7 mamy za. Przeciw. Wstrzymujących się nie ma. Członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem informacji? 2, 3, 4, 5, czyli wszyscy członków Komisji Spraw Społecznych. 2, 4, 5, 6, 7, chyba 8. Tak, 8. 8, czyli wszyscy są za. I członków Komisji Skarg i Wniosków. Proszę o podniesienie ręki. 3, 5. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu goleniowskiego za okres 2019 roku. Proszę bardzo.
Ten materiał również został państwu przesłany. Podobnie jak w tamtym roku, w poprzednich latach, dosyć uważam chyba dobrze zrobiony. Nie ma komendanta, także trudno mi jest też odpowiedzieć na niektóre pytania. My też nie zapraszaliśmy na zarząd, no, ze względu na to, co się dzieje, komendantów Straży Policji i inspektora sanitarnego. Także myślę, że pozostawmy sobie pewne pytania może na lepsze czasy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie otwieram dyskusję. Wszystko wiemy. Tak. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionej informacji. Kto z państwa, z członków Komisji Budżetu, jest za przyjęciem przedstawionych informacji? 6. Jest ta 7 osoba, bo nie widzę. 7 było, pani Agatko? Pan starosta cały czas, czy już się wstrzymuje? Nie, kto jest za? Kto jest przeciw? Nie ma, no to wychodzi, że 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem informacji? Czyli ja siebie nie liczę. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. 8. I członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Proszę, kto jest za? 4, 5. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. Pan skarbnik? Proszę bardzo.
Czuję się troszeczkę wywołany do tablicy. To jest materiał Wydziału Oświaty, ale jak państwo widzieliście, spełniliśmy wszystkie wymogi ustawowe, dlatego w powiecie goleniowskim, w szkołach powiatu goleniowskiego, 14 dla nauczycieli nie będzie, bo wypłaciliśmy średnie wynagrodzenie przekraczające to minimalne, które zostało ustalone. W związku z tym, no, myślę, że sprawozdanie dość rzetelnie pokazuje, w których grupach dopłacamy więcej, których mniej do wynagrodzeń, czy może inaczej, że wypłacamy więcej lub mniej. Zawsze, odkąd pamiętam, największy problem dotyczył stażystów, bo to taka grupa o niskich wynagrodzeniach już na starcie, ale ze względu na nadgodziny i dodatki, które mamy w powiecie, zostało to wyrównane. W związku z tym należy uznać, że poprzedni rok, jeżeli chodzi o oświatę, został wykonany prawidłowo.
Dziękuję bardzo. A jeszcze taką informację, czy we wszystkich szkołach były te spełnione warunki, czy na przykład może się okazać, że w jednej szkole dopłacaliśmy? Nie było takich przypadków, tak? Bo to jest zbiorcze sprawozdanie.
To tutaj obowiązek ustawowy mówi o całości w grupach pracowniczych, nie w pojedynczych szkołach. Oczywiście mogły się zdarzyć pojedyncze osoby, które tego średniego wynagrodzenia nie uzyskały w danej grupie, ale no to były przypadki losowe, tam gdzie ktoś nie mógł tych dodatkowych godzin wziąć lub miał długie zwolnienie lub inne przyczyny losowe, w związku z tym mogły się takie zdarzyć. Nie było takiej sytuacji, że cała grupa w którejś szkole była pokrzywdzona.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tutaj panią Basię o zabranie głosu.
Jeśli już o szkole mowa, to ja chciałam zabrać głos. Nie na sesji, właśnie na komisji. Pan skarbnik się uśmiecha, pewnie wie, o co mi chodzi. Otóż w imieniu swoim, moich kolegów, koleżanek z Nowogardu, ze szkół nowogarskich, chciałabym państwu powiedzieć, że to zdalne nauczanie, które jest obecnie, wcale nie jest dla nas fascynujące, fantastyczne i my się z niego bardzo cieszymy. Jeżeli mówimy o 40-godzinnym tygodniu pracy, jak każdy człowiek ma, to ja, proszę państwa, mam teraz 24-godzinny dzień pracy, bo dzieci mi przysyłają materiały o godzinie 4 rano, 3. Tak, bo oni wtedy dopiero idą spać. Poprzestawiało się to, żyjemy w takiej rzeczywistości, jaka jest. Natomiast chciałabym państwu powiedzieć o takim drażliwym temacie, jakie są nadgodziny. Nadgodziny, które przedstawialiśmy w naszej szkole na podstawie kartki, którą podpisywał nauczyciel, i to było niekwestionowane. Ewentualnie dyrektor mógł tam, czy ja byłam, czy nie, ale to było oczywiste, że ja je mam. Teraz natomiast jest kwestionowana każda nadgodzina, którą ja wykonuję. Ja sama mogę sobie powiedzieć, odjęłam na przykład nadgodziny w postaci nauczania indywidualnego, bo z tym dzieckiem mam kontakt 10-minutowy, bo on więcej przez telefon ze mną nie będzie rozmawiał. Wszyscy borykamy się z problemami, ta platforma, tamta platforma. Uczymy się tego, nauczyliśmy się już trochę. Natomiast ten brak zaufania, jakie, panie starosto, ma pan do nas, nauczycieli, to mi jest naprawdę bardzo przykro, bo my czujemy się, jakbyśmy wydzierali powiatowi pieniądze za przepracowane godziny, bo dyrektor musi iść i jednoznacznie powiedzieć, jak ten nauczyciel te nadgodziny wypracował. Takie mamy odczucie. Ja nie tylko mówię o swoim odczuciu, ale o odczuciu również moich kolegów, no bo czuję się jakby zobowiązana do tego. A z drugiej strony, skoro tu już jestem i słyszę, czy mówią do mnie, no to co oni w tym powiecie, tak? To jest dla mnie, ja czuję się jakoś tutaj, utożsamiam się z nami tu. I ja naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę wierzcie mi państwo, że to nie jest tak, że my nie robimy. Uwierzcie nam, że skoro ja wystawiam te nadgodziny, to ja je robię. Robię w takiej, w innej formie. Nie jestem, naprawdę nie chcę nic za darmo. Zresztą no, każdy z nas, nauczycieli, jesteście tutaj państwo, pracę za darmo, znacie to. I tylko taka moja prośba, że myślę, że no wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Nikt nie wiedział, jak to dalej pójdzie, jak to się dalej potoczy. Jeżeli nie daj Boże we wrześniu, październiku, co o czym ciągle mówią, że to się znowu przytrafi, to bardzo proszę o spotkanie wszystkich dyrektorów i jednoznaczne określenie. Robimy na tej platformie, informatyków zobligować do tego, powiedzieć, jak ma to wyglądać i wtedy piłka jest krótka. My wiemy, co mamy robić. A tak, jeden robi tak, drugi robi tak, trzeci robi inaczej. Ja na początku też sama, zasypywałam te dzieci tymi pracami. Potem mówię, uspokój się, Bacha, przestań, przecież te dzieciaki mają mnóstwo innych rzeczy jeszcze. Więc no, tak to wygląda. My też naprawdę tutaj pracujemy. Niektórzy mówią, a inne zawody, to oni dostali 80% pensji. Tak, ale nie pracują w tym czasie. Mają wolne, mają urlop, mają coś tam. Mają określony ten czas pracy. I tutaj ja rozumiem też dyrektorów, którzy się borykają z tym, że ministerstwo mówi jedno, powiat mówi co innego, kuratorium mówi jeszcze coś innego. I teraz co ci dyrektorzy mają zrobić? Robią tak, jak stanowią przepisy ministerstwa. I tutaj no, jest mi naprawdę bardzo przykro. Ja nie wiem, co mam powiedzieć ludziom, bo oni dzisiaj pewnie wiedzą, co niektórzy, że ja tutaj jestem. Panie starosto, proszę o odpowiedź. Co dalej ma być? Jak to ma dalej wyglądać? Czy w następnym, no już teraz na czerwiec wystawione, ale za czerwiec, no to już wakacje. Dobrze. Może i dobrze, że wakacje, to się trochę wyciszy. Dziękuję bardzo.
Ja powiem tak. My wydatkujemy środki publiczne. My jesteśmy rozliczani z wydatkowania środków publicznych, w związku z czym musimy pilnować się pewnie na każdym kroku, żeby one były dobrze wydatkowane. Poprosiliśmy wszystkich dyrektorów o stworzenie zasad wypłacania nadgodzin. Ci, którzy to zrobili, w Goleniowie pani dyrektor Wojtysiak, początkowo widzieliśmy, że te zasady nie są jeszcze przygotowane przez szkoły w Nowogardzie. Zrobiliśmy takie spotkanie, poprosiliśmy o przedstawienie tych zasad. Te zasady zostały przygotowane. I jeżeli ktokolwiek, no i teraz tak, jeżeli mamy te zasady, to w związku z tym pewne rzeczy, no chcemy, żeby te wynagrodzenia dodatkowe, to znaczy no, nadgodziny, zostały wypłacane zgodnie z tymi zasadami. I proszę się nie dziwić, że gdzieś tam wszczynana jest kontrola tego. My też jesteśmy kontrolowani. Jeżeli jest wszystko zrobione zgodnie z zasadami, to nikt się do niczego nie będzie czepiał. Tylko musi być rzeczywiście zgodnie, a zasady przygotowują dyrektorzy. I to jest prosta sprawa. Jeżeli mamy na przykład takie zawody w szkołach, gdzie doskonale wiemy, że no, nie są w stanie. Jeżeli na przykład mamy zamknięty internat, w internacie nic się nie robi, no to jeżeli wypłacane są wynagrodzenia nadgodziny, to też chcemy wiedzieć za co. To państwo później nas rozliczacie za wydatkowanie środków na oświatę. Sytuacja jest dla mnie jest czysta, klarowna. Są zasady, są wypłacane nadgodziny zgodnie z zasadami przygotowanymi przez dyrektorów. No to w czym tu jest problem? Jeżeli my wysyłamy, czy też pani dyrektor Wydziału Oświaty chce zrobić kontrolę tego, wyrywkową kontrolę, no to czemu się dziwić? No my tu jesteśmy kontrolowani z każdej strony, a gorzej będzie, bo jeżeli się okaże, że my na przykład nie wskażemy dyrektorom, że no, robicie błędów, tak, że robicie niezgodnie z zasadami, które sami przyjęliście, to będziemy musieli tego dyrektora dać pod Rzecznika Dyscypliny Finansów. Ja nie wiem, w czym jest problem. W innych szkołach, w gminie Goleniów też się pytaliśmy, jaka jest sytuacja. Są tu dyrektorzy. Też są pewne zasady wypłacania w tym ciężkim okresie oczywiście nadgodzin. Wiemy, że u pani dyrektor Wojtysiak nie wszyscy dostają nadgodziny. No to już mi podpowiada pan skarbnik, że prawie nie ma tych nadgodzin. No, jest to zmieszane. No i proszę się nie dziwić, że my oczekując od dyrektorów tych zasad, które oni przygotowują, a później jest jakaś, ja słyszę awantura w Wydziale Oświaty z dyrektorami, że dyrektorzy i tak będą wypłacali, ci rozumiem, że czasem niezgodnie z tymi zasadami. Jeżeli jest wszystko zgodnie z zasadami, które przygotowali dyrektorzy, no to ja nie widzę problemu, żeby wypłacać nadgodziny. No, nie wyobrażam zresztą sobie tego, żeby nie były wypłacane. Takie było przesłanie. No, daliśmy dobrowolność przygotowania dyrektorom zasad, po czym niektórzy dyrektorzy wiemy, że te zasady przygotowane przez siebie łamią, a później jest jeszcze problem, że gdzieś nie zostały wypłacone, znaczy akurat w dwóch szkołach Nowoga, gdzie zostały chyba wypłacone wszystkim nadgodziny. I proszę się nie dziwić, że my wyrywkowo nie chcemy pewnych rzeczy skontrolować. No, jeżeli kontrola wyjdzie pozytywnie, no to przecież nikt się nie będzie czepiał, że wypłacone zostały nadgodziny. No, mój Boże.
I kontrolujemy dyrektora, a nie...
No i kontrola jest kontrolą dyrektora, a nie nauczyciela, tak? No bo czemu jest winien nauczyciel?
Pani Basia, jeszcze tutaj... Rozumiem, panie starosta, ja to wszystko rozumiem, pewnie. Tylko chodzi mi o to, że skoro jesteśmy tu w powiecie, to te szkoły powiatowe powinny się rządzić tymi samymi prawami. Tak? Wszystkie. I na przykład, ja rozumiem, bo pan tutaj podejmując pewne decyzje, prosi nas tutaj o jakieś tam decyzje, o wsparcie, więc to wszystko powinno być razem. Nie każdy dyrektor sobie. Bo to wtedy właśnie budzi tego rodzaju negatywne emocje. Że jeden dyrektor w Goleniowie zrobił tak, w Nowogardzie nie zrobił. Ja wiem, że zasady, które mieliśmy na Radzie Pedagogicznej Zdalnej, pani dyrektor nam przedstawiła te zasady, zgodnie z tym, o czym mówią przepisy prawa ministerstwa, tak? Których ona nie może łamać, o ile to wiem, tak? Tak to było nam przedstawione. Natomiast jeżeli tak jest, no to ustalmy jeden, wszyscy w powiecie, niech będzie jeden algorytm liczenia tych nadgodzin, robienia tego, no, zasady prawa, które tym rządzą i będzie krótka piłka. Dobra, może się.
Przepraszam, ale niestety pewne przepisy, które nas obowiązują, mówią o tym, że to dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za organizację pracy szkoły. I nie możemy tutaj jako rada czy jako zarząd narzucić dyrektorom rozwiązań, bo będzie to wbrew przepisom. To dyrektor organizując arkusz, czy ustalając arkusz organizacyjny szkoły, określa zasady wykonania pracy i jej rozliczenia. Te zarządzenia, które zostały przez dyrektorów opracowane, myśmy tutaj długo dyskutowali z dyrektorami, po co są te zarządzenia? No po to, żeby on miał podstawę, jeżeli powstają nadgodziny, wypłacenia tych nadgodzin, bo na dzień dzisiejszy wszystkie czynności przez internet, który wykonujemy, czyli to zdalne nauczanie, mieści się w definicji ustawy tej karty nauczyciela w 40-godzinnym tygodniu pracy, tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na wykładnię, bo nadgodziny należą się tylko za pracę przy tablicy, czyli bezpośrednio z uczniem, bezpośrednio. Nie przygotowanie materiału, nie wysłanie materiału, nie sprawdzenie, bo te punkty są dalej jasno określone w tej ustawie i one mówią, że to wchodzi w zakres 40-godzinnego tygodnia pracy. Dlatego starosta poprosił dyrektorów na spotkanie, spotkaliśmy się, wytłumaczyliśmy im, czego od nich oczekujemy, czyli jasnych zasad prowadzonych w każdej szkole, oczywiście dostosowanych do potrzeb i oczekiwań czy możliwości szkoły, bo są takie sytuacje, że nauczyciele muszą dokonywać zastępstw chociażby w tych, no jak to się mówi, doraźnych, czy jak tam się to określa, więc te nadgodziny siłą rzeczy muszą powstawać w takim przypadku, bo jeżeli oprócz swojej klasy prowadził inną, no to wchodzi w dodatkowy zakres czynności. Po to były te zasady, a kontrola, o której jest tak głośno, dotyczy weryfikacji pracy dyrektora tak naprawdę. Dyrektor jest zobowiązany zweryfikować, czy jego zarządzenie, to, które wprowadził te zasady, są wdrożone, czyli te reguły, które mówią o zaliczeniu danej godziny do nadgodzin, są spełnione i tylko tyle. Nie chodzi nam o to, czy nauczyciel pracuje 50 godzin w tygodniu, czy 60, bo do tego nie możemy sprawdzić. Ustawa mówi 40-godzinny tydzień pracy, a za to należy się wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki, które są. Tak, tak to wygląda. W związku z tym tutaj problem rozbija się jakby, nie wiem, może w komunikacji albo przekazie gdzieś między dyrekcją a nauczycielami. My nie weryfikujemy jakby pracy każdego nauczyciela, bo to nie jest nasza rola, to jest rola dyrektora. My jego pracę kontrolujemy, czy zastosował własne zasady, które spisał, no, i podpisał i zastosował jako prawo do wynagradzania pracowników ponad to, co wynika z karty nauczyciela, tak? Czyli te godziny nadliczbowe. No tyle kwestii wyjaśnienia. Nie wiem, czy jeszcze jakieś dodatkowe szczegóły były potrzebne.
Ja myślę, że problem jest tutaj bardziej złożony, bo brak jakichkolwiek konkretów ze strony ministerstwa stał się już jak gdyby sztandarem tegoż ministerstwa. Natomiast, bo wszystko jest zwalane na samorządy, na dyrektorów. Ostatnio też Piątkowski się wypowiedział, że jeżeli chodzi o zakończenie roku szkolnego, wydawanie świadectw i tak dalej, to jest gestia dyrektora. Także no, fajnie. No, proszę Państwa, sprawa polega może też częściowo na czymś innym, bo weźmy się postawę sytuacji nauczyciela, który kiedyś przyszedł sobie do pracy, zrobił swoje godziny, ewentualnie coś tam jeszcze, wrócił do domu, jeżeli miał taką potrzebę, przygotował się do lekcji na następny dzień czy tydzień, zależy jak to tam sobie przyjął system pracy. Ale teraz sytuacja się zmieniła, tak, tej pracy jest bardzo dużo. Wiem to, bowiem no, moi nauczyciele są ze mną, że tak powiem, blisko i rozmawiamy często. Ci ludzie poświęcają ogrom czasu na przygotowanie, no bo najpierw mamy szkołę 19-wieczną, później mamy w 2 dni zrobić 21 wiek i to tak fajnie się wszystko zazębia. Do tego, proszę Państwa, to jest moim zdaniem najważniejszy problem, którego nikt na dobrą sprawę nie dotyka, tak? Jeżeli ja, jako dyrektor szkoły, wymagam od nauczyciela pracy, to ja mam obowiązek, tak, zapewnić mu stanowisko pracy. W przypadku zamknięcia szkół, no, minister powiedział, że przecież nauczyciel może przyjść do szkoły i sobie pracował, co oczywiście kłóciło się z innymi przepisami mówiącymi o kwarantannie narodowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli w przypadku, gdy ja mówię pani takiej i takiej, proszę zorganizować nauczanie zdalne, to pani taka i taka mówi, dobrze, panie dyrektorze, nie ma problemu, lubię się bawić komputerami, ale wie pan co, ja mam swój prywatny, nie do użytku służbowego. Proszę mi zapewnić komputer, drukarkę, dostęp do szybkiego internetu i tak dalej, i tak dalej. Nasi nauczyciele pracują w większości przypadków, we wszystkich przypadkach właściwie, na swoim prywatnym internecie, wszystko jest swoje plus swój czas. Praca nauczyciela w Polsce jest deprecjonowana na każdym kroku. Tutaj przykład niejakiego Ardanowskiego. Jeżeli lubi zbierać truskawki, proszę bardzo, no, podejrzewam, że ma i odpowiednie wykształcenie, może nawet do tego, żeby zbierać truskawki. Natomiast niech ten pan nie decyduje o mojej pracy i moich zainteresowaniach, bo się na tym w ogóle nie zna. I tutaj, proszę Państwa, to wszystko idzie tak z góry, tak? My przyzwyczailiśmy się, że nauczyciel, jak mu się powie, to zrobi, tak? No cholera, czasy się trochę zmieniają, tak? Każdy zaczyna myśleć, każdy zaczyna patrzeć. I ja nie zazdroszczę moim nauczycielom na przykład. Naprawdę poświęcają mnóstwo czasu. Nie kłócą się ze mną, nie dyskutują, tak? Wprowadziliśmy zasady jasne wypłacania nadgodzin. Ja te nadgodziny wypłacam. Oczywiście nie wszystkim, tak? I mam tutaj pełne zrozumienie wśród tych ludzi, którzy nie dostają nadgodzin, bo sami wiedzą, co robią, tak? Natomiast mówię, sprawa tutaj polega na tym, że ludzie są rozgoryczeni, tak? No bo nie dość, że tyrają na własnym sprzęcie, za własne pieniądze, opłacają rachunki i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle ktoś im mówi, nie dostaniesz nadgodzin, które wcześniej miałeś, tak? I nauczyciel rozumie, że jest taki wymóg, tak, że jest ustawa o finansach publicznych, że dyrektor odpowiada i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to poczucie skrzywdzenia wynika między innymi z tego, tak? Ja dokładam do interesu, ale z drugiej strony nikt mi nie dokłada. Tu jest, myślę, ten podstawowy problem, tak? Dziękuję.
Ja najpierw chciałbym się zapytać, jaka to jest skala tych nadgodzin w stosunku do czasu sprzed pandemii. To jakby pan skarbnik potem powiedział, czy tutaj jakie to są ruchy. Ja też podzielę się z państwem taką oto refleksją, bo mam dzieci w wieku szkolnym. Sam 2 miesiące pracowałem zdalnie. Spędzaliśmy całe dnie z dziećmi w trójkę w domu. No też na szczęście jesteśmy wyposażeni sprzętowo, też internet mamy prywatny, też opłacany, też prąd i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie koszty, które dla nas spadły, no ponosiliśmy siłą rzeczy. Ale zadałem sobie trud i gdzieś konfrontowałem to i nawet chyba kiedyś zapisywałem skalę planu lekcji dzieci z ilościami faktycznych godzin, które miały za pomocą aplikacji zdalnych. Pomijam kwestię wychowania fizycznego, doceniając tutaj inwencje nauczycieli, że się jakieś filmiki z aktywności, to wszystko było fajne. Wiadomo, że czas był trudny, niespodziewany, sprzętowy i tak dalej. Ale po pierwszym miesiącu stwierdziłem, że tak jak moje dzieci miały po 5, 6, 7 lekcji, odrzucając te wszystkie kwestie związane, nie wiem, z ZPT czy WF-em, no to nagle oni mają jedną, dwie lekcje dziennie. I tak się zastanawiam, no, gdzie są te pozostałe przedmioty, jak to jest, jak to jest poorganizowane. Mam też jedno dziecko, które jest w szkole muzycznej. Równolegle mogę Państwu powiedzieć, że tam akurat no, jest ten kontakt zdalny. No, grać można, wiadomo, za pomocą zdobyczy techniki. Natomiast tak jak patrzę, no to ilość faktycznych godzin lekcyjnych w stosunku do planu zajęć dzieci w odpowiednio w 8 i 6 klasie spadła w przypadku moich dzieci o jakieś 70%. I tak oczywiście rozumiem te wszystkie kwestie organizacyjno-techniczne, natomiast ja przyłożyłem tylko taką miarę ilość faktycznych godzin wynikających z planu do ilości faktycznych przedmiotów, uwzględniając oczywiście wszystkie okoliczności sprzętowe. I dlatego wracam do tego pytania, panie skarbniku, jak ta skala, bo rozumiem pracę z uczniem w szkole, przygotowanie się do tego, to wszystko rozumiem. Moja mama 40 lat przepracowała w szkole i wiem, jak to kiedyś wyglądało, jeżeli chodzi o pracę, zajęcia wyrównawcze, sprawdzanie po nocach czy po godzinach dyktat i tak dalej. To wszystko wiem. Natomiast mam też takie wrażenie, że trochę ta sytuacja od strony organizacyjno-technicznej no, wszystkich przerosła i tutaj rozumiem Mariusza, że oczywiście trzeba wyposażyć tych ludzi w narzędzia. Tak samo rodzice musieli wyposażyć dzieci też w narzędzia. Ja też pracowałem zdalnie w domu, internet nie jest z gumy, jak nagle trójka się łączy, no to wiadomo, że to jest pewien kłopot. Natomiast wracam tutaj do tego pytania, jaka to jest skala tych nadgodzin w stosunku do czasów sprzed, czy to się zmniejszyło, zwiększyło, jak to się rozkłada, jeżeli chodzi o poszczególne przedmioty. No bo ja też powiem Państwu, nie wiem, pewnie nie wszyscy macie też, zakładam, dzieci w wieku szkolnym. Ja wiem, jakie to były początki. To był ten elektroniczny dziennik, to była masa tych takich rzeczy. On jest tak ułomny, że nie można podzielić jednego dziecka od drugiego. I ja tym nauczycielom, ale też szczerze współczułem, ale poprosiłem o takie zrozumienie, że jako rodzic, można powiedzieć, trochę zaangażowany, chcąc oddzielić jedno dziecko od drugie na jednej aplikacji, był to pewien kłopot. Wiadomo, że po 2-3 tygodniach to wszystko okrzepło, ale mówię, panie skarbniku, jakby pan był uprzejmy odpowiedzieć, jak to wyglądało w stosunku do czasów, powiedzmy, sprzedpandemicznych.
Znaczy, dokładnych danych nie mam, jeżeli chodzi o tą liczbę nadgodzin, bo tym zajmuje się Wydział Oświaty, ale jeżeli chodzi o zespół szkół numer 1 w Goleniowie, to o ile mnie pamięć nie myli, wypłacono za ten okres marzec, kwiecień 5 nadgodzin. W zespole szkół numer 1 w Nowogardzie tyle nadgodzin, ile wynikało z arkusza, łącznie z bibliotekarzami, osobami z internatu i tak dalej. Czyli tak jak było przed pandemią, nie, po prostu jeżeli chodzi o całość, tak, ale pojedyncze szkoły nie. Nie pamiętam, jak było w liceum.
godzin, nie wiem, ile wiem.
Ale nie pamiętam, czy wszyscy, czy nie. Wiem, że na pewno dotyczyło to wszystkich nauczycieli, ale czy pozostałe te stanowiska typu bibliotekarz też, to nie jestem pewien. Wiem, że problem jakby kontrolny dotyczy zespołu szkół numer 1 w głównej mierze, bo tam no, uzasadnione wątpliwości, co robił opiekun w internacie, w którym nie było ani jednej osoby.
Znaczy, okej, panie skarbniku, jeżeli... Bo żebyśmy też nie rozmawiali po pewnej próżnicy. Jakby na następne nasze spotkanie przygotował pan szczegółowe zestawienie z uwzględnieniem przedmiotów i ilości, bo tak trochę rozmawiamy, czy, no oczywiście jakkolwiek, żeby to, te dane były twarde, no bo no trochę ciężko mi sobie wyobrazić to, co pan powiedział o tym internacie, no ten przykład mnie akurat przekonuje. Rozumiem przedmioty humanistyczne, koniec roku, język polski, fizyka, matematyka. Wiadomo, że też przekazanie wiedzy w sposób zdalny wymaga większego nakładu czasu, tak? To jest, mając kontakt, interakcję, to coś zrobimy w 45 minut, mając strukturę rozproszoną, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ja to wszystko rozumiem w tych przedmiotach, nazwijmy to ścisłych czy humanistycznych, natomiast no, tutaj ten przykład obsługowy mnie przekonuje. Także panie skarbniku, bardzo proszę o takie zestawienie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Temat jest szeroki. Myślę, że tutaj jeszcze pan starosta, tak? Wrócimy do sprawozdania, a pan starosta jeszcze proszę o zabranie głosu.
To już taka refleksja na koniec. Proszę Państwa, w tamtym roku mieliśmy strajk nauczycieli, czyli konflikt pomiędzy nauczycielami, a tak naprawdę rządem. Dzisiaj mamy pandemię, mamy decyzje, które podejmuje dyrektor szkoły, mamy nauczycieli, mamy... wytyczne, bo brak pewnych wytycznych ze strony Ministerstwa Edukacji, a dalej winny jest samorząd na końcu. I to już jest, powiem szczerze, trochę denerwujące, ponieważ ani nie zawiniliśmy, ani w tym przypadku prosiliśmy dyrektora o przygotowanie zasad. Nie ma złej woli do tego, żeby płacić za te nadgodziny, tylko chcemy, żeby te zasady były rzeczywiście egzekwowane. A to, że wyrywkowo gdzieś jest jakaś kontrola robiona, no to proszę się nie dziwić, no bo no trzeba, tak. No, no niestety w pewnych przypadkach dziwimy, nawet intuicyjnie Wydział Oświaty widzi, że no coś zostało przegięte. No jest niemożliwe, żeby tak przedstawiam jak gdyby no, wzorcowo ten internet, który no, nie działa, tak? No, ale być może opiekunowie z internatu robią inne rzeczy i można byłoby to zakwalifikować jako nadgodziny. I proszę się nie dziwić, że wyrywkowo takie kontrole są robione. No, dziś, gdzie no, rażąco pewne rzeczy mogą być zachwiane, to jest to robione. Ale jeszcze raz powtarzam, któryś raz, zgodnie z zasadami, które przygotowali dyrektorzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do sprawozdania mamy jeszcze jakieś pytania do informacji, tak?
Nie.
Tak, proszę. Nie mogę. Dziękuję. Mam takie pytanie. Czy byłaby taka możliwość, panie starosto, żeby przygotować, aby powiat, nie wiem, czy Wydział Oświaty, prawda, nie wiem dokładnie jak to, który dział, w jakiej formie, znaczy odpowiedzialność, w jakim stopniu, takie zasady wynagradzania, znaczy wypłacania nadgodzin dla wszystkich szkół, żeby były zasady ogólne. Ujednolicone dla wszystkich szkół. I wtedy nie byłoby dyskusji. Dziękuję.
Pan skarbnik powiedział, że jest to niemożliwe we wcześniejszej dyskusji, tak? Dobrze, wracamy jeszcze do sprawozdania. Czy mamy jakieś pytania do pana skarbnika, bo tutaj najbardziej zorientowany będzie chyba w tych cyferkach. Tak, widzimy, że jest, nie musimy dopłacać, tak jak pan skarbnik mówi, czternastki. Mamy pytania, czy już nie mamy do sprawozdania? Jeszcze, proszę bardzo.
Pytania, bo panie skarbniku, jak relacja środków w budżecie powiatu w stosunku do planowanych podwyżek, pan gdzieś w przestrzeni internetowej, gdzieś obiło mi się o uszy, tam wypowiadał się w tej sprawie, także jakby pan mógł tutaj, może powiedzieć, w wątku nauczycielskim i wynagrodzeniowym jeszcze ten wątek rozwinąć.
tak jak mówiłem, przestrzeni internetowej w dalszym ciągu obowiązuje obietnica rządu, tak, podwyższająca kwotę bazową o 6%, czyli tak naprawdę zwiększającą wynagrodzenie nauczycieli od września. Jak mówiłem na poprzedniej sesji, kiedy wycofywaliśmy około 1 200 000 subwencji oświatowej, to jest to, co nam zabrano. Jak przejrzałem uchwałę budżetową, to nie ma rezerw na zwiększone wynagrodzenia dla nauczycieli od września, czyli nie ma tych środków, które rząd twierdzi, że one są. Czyli prawdopodobnie we wrześniu usłyszymy, że samorząd dostał tyle, ile trzeba, więc będzie dodatkowy problem. A jak zobaczyłem wytyczne, które dotyczą powrotu dzieci do szkół, czyli projektu, który mówi o tym, że dzieci wrócą do szkół od września i mówi się o 15-osobowych maksymalnie klasach, to będziemy mieli do czynienia z wydatkiem pomnożonym przez dwa, generalnie rzecz biorąc, we wszystkich naszych szkołach, jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli, a do tego dojdą jeszcze koszty bieżącego utrzymania obiektów, bo na pewno będzie potrzebny w dużo większej mierze prąd, ogrzewanie może nie. I tak jest stałe, ale prąd, sprzątanie i tak dalej, bo to będą wydłużone godziny funkcjonowania jednostek. Także budżet niedopięty oświaty już w momencie planowania został już uszczuplony poprzednią decyzją. No i dalej jest niedoszacowany w tym obszarze, jeżeli chodzi o podwyżki i dodatkowe koszty związane z zasadami funkcjonowania szkół w okresie pandemii. Także stoimy przed wielką niewiadomą. Ja szacuję niedobory w oświacie na 6 do 7 milionów. Tak, jeżeli te wszystkie czarne scenariusze związane z dzieleniem klas zostaną wprowadzone. Także czeka nas bardzo ciekawy czas od września do grudnia w walce z budżetem oświatowym.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że przejdziemy już do zaopiniowania przedstawionego sprawozdania o wysokościach średnich wynagrodzeń. Proszę bardzo członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania. 7. Wszyscy członków Komisji Rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki. 5. Wszyscy, proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Jest 8. I proszę członków z Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem. 5. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z dokonanych w 2019 roku umorzeń wierzytelności oraz ulgi odroczeń, proszę pana skarbnika wywołuje.
Jak co roku ustawowy obowiązek przedstawienia wszystkich ulg, które udzielił zarząd zgodnie z kompetencjami. Jak państwo widzicie, tych ulg jest niewiele. Gdyby były szczegółowe pytania do beneficjentów tej pomocy, to oczywiście udzielę. Oczywiście wszystkie przypadki zgodne z przewidywaniami ustawowymi i naszą uchwałą tutaj obowiązującą, uchwałą Rady Powiatu. Wszystkie przesłanki spełnione. Myślę, że i tak żadnej z tych wierzytelności byśmy nie odzyskali, nawet prowadząc długoletnie działania egzekucyjne. Także uważam za zasadne przyjęcie tego sprawozdania.
Panie skarbniku, tutaj w tym zestawieniu, w tym sprawozdaniu Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie, kwota 40 tysięcy, prawie 41, termin spłaty do 26 kwietnia. Czy to zostało dokonane, czy to odroczenie już zrealizowano?
Niestety nie, to odroczenie było tylko kwestią czasu. W tej chwili mamy kolejny wniosek, który jest rozpatrywany. Pani dyrektor zagroziła szpitalowi w powiedzeniem umowy, no ale czekamy na reakcję szpitala. Prawdopodobnie będzie wniosek o umorzenie.
Pan radny Gulbinowicz tak jeszcze składał? To samo. Dobrze. W takim razie proszę państwa, jeszcze mamy jakieś pytania do przedstawionych umorzeń. to w takim razie myślę, że przejdziemy do zaopiniowania. Proszę członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem informacji? 2, 4, 5. 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednej osoby nie ma. Aha, ja siebie nie policzyłam. Jedna wyszła, tak. 6 za. Członków Komisji Rewizyjnej proszę o podniesienie ręki. 2. 4, czyli wszyscy są... 4, jedna wyszła. Członków Komisji Spraw Społecznych podniesienie ręki. 8 za. Proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za? 5. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie ze współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019. Czy pan starosta, proszę bardzo.
Proszę Państwa, wszyscy dostali to sprawozdanie. Ono zostało podobnie przygotowane jak w poprzednich latach. Ta współpraca z organizacjami pozarządowymi jest raczej współpracą taką doraźną i zazwyczaj z podmiotami, które już gdzieś tam współpracowaliśmy. Oczywiście jest również współpraca z innymi podmiotami, która wynika z przepisów, z naszego członkostwa w różnych stowarzyszeniach czy też organizacjach. No, myślę, że przygotowana została dosyć jasno, klarownie. Gdyby były pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Bardzo. Proszę bardzo, w takim razie otwieram dyskusję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Informacje otrzymaliśmy. Proszę bardzo.
Może nie będę wnikał w to sprawozdanie tak wnikliwie, jak onegdaj wnikaliśmy z panią radną Danusią. Natomiast bardzo martwi mnie fakt, że ta kwota jest mniejsza względem roku 2018, co jeszcze oczywiście uwzględniając inflację sprawia, że generalnie na współpracę no, mamy mniej pieniędzy i pytanie, czy tutaj moglibyśmy jakoś ten trend odwrócić, bo te kwoty są takie, jakie są, to są tu 100 zł, tu 200, tu 400. No pytanie jest takie, czy też może nie chcemy na jakąś jedną imprezę postawić bardziej, mniej, uczynić ją jakąś sztandarową. Czy to też mam takie pytanie, jaka jest skala ewentualnych odmów, bo tu mamy oczywiście tylko to, co się udało, natomiast nie mamy tutaj informacji, no, jakie były wnioski, co nie znalazło uznania zarządu i tak dalej, jakby tutaj pan starosta mógł trochę więcej powiedzieć, bo wydaliśmy 16 tysięcy, a jakbyśmy uwzględnili wszystkie wnioski, to no, jaka to była skala, ile moglibyśmy wydać.
Co do pierwszego pytania, to mogę się odnieść w ten sposób, że już na tej sali dzisiaj padły informacje od strony pana skarbnika, jaki to deficyt nas czeka. W związku z tym myślę, że ciężko będzie tak naprawdę sprostać oczekiwaniom różnych organizacji pozarządowych. Natomiast ja powiem szczerze, nie przypominam sobie sytuacji, w której byśmy odmówili. Chyba nie było. Natomiast zazwyczaj to się odbywa w ten sposób, że takie organizacje sądują, czy w ogóle warto z czymś występować, czy też nie warto występować. I albo sobie tak kolokwialnie mówiąc odpuszczają, albo rzeczywiście występują do nas o wsparcie. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebyśmy komuś odmówili. Tak jak powiedziałem na swoim wstępie, no, ta współpraca jest raczej doraźna, a z tego co słyszę, to nawet 200-300 zł dla niektórych przy organizacji różnego rodzaju imprez też jest ważna i za to też nam dziękują i uważam, że dalej tak można trzymać. Czy nas stać na jakieś standardowe imprezy? No nie wiem. Powiem szczerze, że też żadna organizacja nie zgłosiła się do nas, żeby coś takiego organizować, wesprzeć ich.
różnie to bywa w różnych powiatach. Zazwyczaj takie sztandarowe imprezy odbywają się na poziomie gminy. I to rzeczywiście, no ale tam są inne budżety też na tego rodzaju cele. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego sprawozdania. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za? 2, 4, 5, 6 członków Komisji Rewizyjnej. Tak, tak. Nie, już teraz rewizyjna. 4. Członków Komisji Spraw Społecznych. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. I członków Komisji Skarg i Wniosków. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 2, 3, 4, 5. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Już blok uchwał. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie za 2019 rok.
Nie ma pani Jaworskiej, natomiast też po tej analizie też dzisiaj z nią rozmawiałem, bo gdyby oceniamy tutaj stan na 2019 rok, natomiast też interesowało mnie, czy warsztaty terapii zajęciowej w Nowogardzie powróciły już do pracy. Z tego co wiem, to bodajże od 1 czerwca już z powrotem ruszyły te zajęcia. Natomiast co do roku 2019, no tutaj przez PCPR w Goreniowie ta współpraca i też samo działanie warsztatów terapii zajęciowej w Nowogardzie są wysoko oceniane, co też ma odzwierciedlenie tutaj w tych dokumentach przedstawionych przez prowadzących te warsztaty. No jak będzie okazja podpytać jeszcze, myślę, panią dyrektor Jaworską, to bardzo proszę, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie sprawozdania? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego projektu uchwały. Proszę członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 3, 4, 5, 6. Członków Komisji Rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za? 5. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej powiatu goleniowskiego za 2019 rok. I proszę bardzo, pan starosta.
Proszę Państwa, no myślę, że tak jak co roku przygotowany jest taki materiał, pani dyrektor, myślę, że dosyć rzetelnie, jasno przedstawiła te zasoby. W zasadzie nie wiem, co dalej jeszcze mógłbym do tego dodać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Czy chcemy dyskusję rozpocząć? Proszę bardzo. Nie mamy. Proszę bardzo. W takim razie proszę członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 2, 3, 4, 5, 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej. Kto jest za przyjęciem? 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem projektu? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 5. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie za rok 2019. Proszę bardzo, pan starosta.
Również materiał, który wymagany jest przepisami prawa, przedstawiony jak co roku przez panią dyrektor Jaworską, też dosyć jasno przedstawia funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego projektu uchwały. Proszę członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. 6. Członków Komisji Rewizyjnej proszę o podniesienie ręki. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za. 6. 8 wszyscy, tak. Proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za. 4. 5. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Proszę bardzo, pan skarbnik. To pan starosta.
Proszę Państwa, no to jest taki też przykład współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tamtym roku nie udało się zrealizować, wydatkować z tej puli, która jest w Wydziale Ochrony Środowiska kwoty. Wcześniej pewnie niektórzy z Państwa pamiętają Ligę Ochrony Przyrody. Co roku występowało takie środki. No, od 5 lat, tutaj mi podpowiada pan skarbnik, nie występują. Przygotowane to zostało przez Wydział Ochrony Środowiska, przedstawione państwu, nam radnym wszystkim do zaakceptowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W uzasadnieniu mamy, na co będą te środki wykorzystane. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy mamy jakieś pytania do dotacji, którą chcemy przekazać? W takim razie proszę o zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały członków Komisji Budżetu. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 6 członków Komisji Rewizyjnej. Proszę o podniesienie ręki. 2, 4 było? Już opuszczone. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem projektu? 8. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków. Kto jest za przyjęciem? 5. Kolejny projekt uchwały. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim. Proszę, pan skarbnik.
Taka uchwała jest wymagalna w związku z tym, że projekt zakłada, że będzie realizowany ze środków Funduszu Pracy, ale ewentualne kary czy zwroty będą dokonywane z budżetu powiatu, a w związku z tym nie z Funduszu Pracy, w związku z tym wymagana jest zgoda Rady na to, żeby takie przyrzeczenie w umowie złożyć, żebym mógł dokonać kontrasygnaty umowy, bo takowa jest wymagana. Bardzo długo walczyliśmy z Urzędem Wojewódzkim, z Powiatowym Urzędem Wojewódzkim Urzędem Pracy w związku z tym, że są to środki pozabudżetowe generalnie rzecz biorąc. No tej akceptacji skarbnika tam być nie powinno, niemniej jednak oni powołują się na to, że jesteśmy beneficjentem. Jest to jedna z jednostek organizacyjnych, która nie ma osobowości prawnej, chociaż jest to wprost dedykowane tylko i wyłącznie do powiatowych urzędów pracy i nie przechodzi to przez konta budżetowe powiatu. Niemniej jednak no, odpowiedzialność za błędy naszych pracowników zrzucają na nas i nie pozwalają tych środków zwrócić z Funduszu Pracy, tylko bezpośrednio z budżetu powiatu. W związku z tym no, konieczność podjęcia takiej uchwały przed podpisaniem czy złożeniem wniosku wręcz jest konieczna.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania jeszcze, czy chcemy jakieś informacji zasięgnąć? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego projektu. Proszę członków Komisji Budżetu, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 4. 6. Kto jest za przyjęciem z członków Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Jest 8. I członków Komisji Skargi Wniosków proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 5. I kolejny projekt o to samo chodzi. Tak. tylko jest inny projekt pod innym tytułem, ale dotyczy praktycznie tego samego zobowiązania Rady, że w razie, gdyby coś nie wyszło, to będziemy z budżetu powiatu pokrywać ewentualne kary, odsetki czy zwrot w ogóle dotacji. Tak. Mamy pytania do pana skarbnika, czy mamy jeszcze jakieś? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Proszę członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem tego projektu i tego zobowiązania na barki nasze. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za przyjęciem. 4. Członków Komisji Spraw Społecznych, proszę o podniesienie ręki. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za. 5. Kolejny projekt uchwały, projekt w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2021 rok. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Uchwała przyjmowana co roku. Jedyna różnica między poszczególnymi latami, bo obszary nam się nie zmieniły, jest zapis dotyczący tworzenia tak zwanej nadwyżki operacyjnej. Tutaj zapisałem, o ile będzie to możliwe w związku z tym, że przewidywane spadki dochodów z PIT bardzo mocno obciążą budżet powiatu w przyszłym roku również. No nie jestem pewien, czy będziemy w stanie utworzyć tak wysoką nadwyżkę operacyjną, dlatego proszę Państwa o przyjęcie takiego, a nie innego zapisu. Jeżeli to nie będzie możliwe, będziemy ją ograniczać, oczywiście ze szkodą dla lat następnych. Muszę Państwa uprzedzić, że zmniejszenie nadwyżki operacyjnej będzie skutkowało obniżeniem zdolności kredytowej powiatu i możliwości obsługi długu w latach następnych, bo od 2026 roku jest nowa reguła wyliczania tej zdolności kredytowej. Liczy się tylko i wyłącznie różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi w okresie średniej za 7 lat wstecz, więc niestety nie uda się tego okresu uniknąć. Będzie to niestety pomniejszało naszą zdolność, ale że dla dobra budżetu i dla możliwości jego realizacji w takim kształcie, jakim powiat to sobie wyobraża, a nie RIO, czy w ramach programu naprawczego, bo takowy też mógłby wystąpić, proszę Państwa o taki zapis.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze chcemy dowiedzieć się bardziej szczegółowo na którejś kwestii przedstawionego projektu? Proszę bardzo.
Ja co roku powtarzam swoje zastrzeżenie do tej uchwały. W tym roku też powiem. Ale najpierw chciałem do punktu, teraz tu nie ma punktu, pod literą A na pierwszej stronie jest tu ten zapis w punkcie trzecim, że przy konstrukcji budżetu należy dążyć do uzyskania równowagi pomiędzy itd., itd., ale tu jest ten końcowy zapis, o ile to będzie możliwe, co najmniej 3 miliony nadwyżki dochodów nad wydatkami. Tak, ja wiem, ale czy to jest możliwe, bo sam pan skarbnik powiedział, że jest to będzie trudne do wykonania i czy taki zapis jest prawidłowy, no o to mi chodzi tylko, bo jeżeli dzisiaj już wynika z naszych rozeznań, że tam może nie być tej nadwyżki w takiej kwocie, czyli czy ten zapis, ale to stawiam Państwu tylko pod rozwagę. No i oczywiście ten ostatni punkt, jak zwykle zawsze o tym mówię, prowadzenie w miarę możliwości finansowych inwestycji niezbędnych do poprawy powiatowej infrastruktury, w której umiejscowiona jest działalność lecznicza. Zawsze uważałem, że to słowo powiatowej moim zdaniem nie powinno mieć miejsca, bo my powinniśmy dbać o całą infrastrukturę, a w tej uchwale brak mi w ogóle zapisu, jak zamierzamy spłacić zobowiązania spółki szpitalnej, która, jak słyszeliśmy, 6 milionów długu w tym roku, w planie finansowym na okrągło 3 miliony długu i w tej uchwale nie mamy żadnych informacji co do ewentualnego pokrycia, czy możliwości pokrycia, czy planowanego pokrycia, nie wiem, jakby to zwał, nic w tym projekcie uchwały. Ja wiem, że to są kierunki działań, żebyśmy się rozumieli, ale ja myślę, że w tak ważnym temacie, jak dług, który i tak przyjdzie nam wcześniej czy później spłacić, w jakiej tam formie to spłacimy, to też nie ma znaczenia dla mnie, ale ja myślę, że ten dług wcześniej czy później, że będziemy się musieli z nim zmierzyć, a może tak. I w związku z tym w tej uchwale na ten temat nie ma żadnej dyskusji. Tylko tak chciałem zwrócić na to uwagę, żeby wszyscy widzieli, że my dalej idziemy tak jakby w ciemno. Mamy świadomość, że się podmiot zadłuża, a nie mamy żadnej recepty, przynajmniej w kierunkowych działaniach, co z tym tematem zrobić. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o zapis, o ile to możliwe, to założenia kierunkowe są kierunkowymi. Generalnie rzecz biorąc, te 3 miliony powinniśmy mieć co roku, żeby mieć tą zdolność kredytową na poziomie, który jest nam potrzebny i do obsługi tego, co zaciągamy, tak? O ile możliwe, daje możliwość Radzie uchwalenia budżetu poniżej tej różnicy, czyli z pełną świadomością, że będziemy zaciągać w latach następnych mniejsze zobowiązania, bo tak wynika z ustawy. Po prostu to jest ten element. Jeżeli chodzi o zapis dotyczący spółki, przypominam, że my mamy szpital w formie spółki, nie SPSP, chociaż tutaj też ustawa się zmienia i jakby na właściciela nie nakłada się już obowiązku dopłaty, tak, do jego działalności. My w przypadku upadku spółki odpowiadamy tylko do wysokości kapitału. Ujmowanie tutaj jakichkolwiek zapisów byłoby rzeczą niewłaściwą, bo nie jest to naszym celem. Celem jest to, żeby szpital przedstawił taki program naprawczy, który umożliwi mu wyjście z sytuacji we własnym zakresie, bo jak wiemy, lecznictwo jest finansowane w pełni, odpowiada za finansowanie system ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia, tak, NFZ. To my nie jesteśmy stroną. My oczywiście uwzględniamy te elementy, bo jako właściciel nieruchomości jesteśmy zobowiązani do tego, żeby spełniać wymogi stawiane nam przez ustawodawcę do tego, żeby móc pełnić te świadczenia, ale nie za bieżącą działalność. Ta powinna być w pełni pokrywana wpływami. Niestety tak nie jest. Dopóki nie ma jakby planu naprawczego czy formy rozwiązania problemu, a to ujmowanie tutaj jakichkolwiek zapisów byłoby wróżeniem z fusów. No, panie Kazimierzu, wie pan dobrze, że nawet NFZ nie wie, co dalej robić, więc skąd biedny skarbnik powiatu goleniowskiego ma rozwiązać wszystkie problemy służby zdrowia i wiedzieć, co będzie za pół roku, rok, dwa z finansowaniem. Może się okazać, że nagle znajdzie się kasa, tak jak na 500+ się znalazła, z dziury VAT-owskiej, która w rzeczywistości okazała się tak naprawdę boomem VAT-owskim z konsumpcji z 500+, bo 23% z konsumpcji idzie z powrotem do VAT-u. Tak może znajdzie się na służbę zdrowia i my planując tutaj, że spłacimy wszystkie zobowiązania, będziemy znowu plecy, bo już raz tak zrobiliśmy, pamiętam, przejęliśmy wszystkie zobowiązania, zrobiliśmy to najlepiej w Polsce i nam powiedział, no po co jak macie 30% zadłużenia tylko jako powiat, to po co mamy wam dawać jeszcze jakieś złotówki na to, żeby oddłużać wasz szpital? Zajmijcie się tym sami. Dlatego planowanie w kierunkowych tutaj założeniach zobligowałoby mnie jako skarbnika do umieszczenia tych pozycji w budżecie na rok następny. Na to by było ze szkodą dla powiatu, więc uważam, że ten zapis, który jest dla nas bezpieczny, bo daje nam możliwość dostosowywania pomieszczeń do ewentualnie nowych świadczeń, o których pan wspominał, tutaj pan Czesław wspominał, radny Czesław, że można by było dołożyć dodatkowe działania czy dodatkowe obszary dochodowe dla szpitala po to, żeby tą sytuację poprawić. Nie zamyka nam tej drogi. A tak jak mówię, jeżeli staniemy przed sytuacją nie, bez wyjścia, to i tak będziemy musieli się zebrać i kierunkowe tego nam nie powiedzą. I tak za każdym razem będziemy musieli podjąć decyzję, z których obszarów wycofać pieniądze i zmniejszyć aktywność powiatu po to, żeby zasypać tą dziurę w szpitalu. Tak? Niestety będziemy musieli to zrobić wspólnie i w momencie, kiedy będzie znana sytuacja, bo na dzisiaj ona jest dość płynna.
Dziękuję bardzo.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, bo my tak mówimy, że służba zdrowia niedofinansowana i jest niedofinansowana. Natomiast fundusz wychodzi z założenia, że my dajemy środki na leczenie i Państwo powinniście się w tych środkach zmieścić. Fundusz nie nakłada żadnego kagańca na płace, czy na koszty ogólnie mówiąc. I to jest polityka już zarządzająca. Jaką ma możliwość zadłużania jednostki. I ja dlatego się pytałem, czy Walne zatwierdziło, czy dało delegację, czy ma na to jakiś wpływ. Nie, nie ze zwykłej ciekawości, bo przecież no, pracuje w służbie zdrowia, doskonale wiem. Ale tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że o wysokości ponoszonych kosztów w jednostce decyduje zarządzający tą jednostką, no i musi mieć zgodę nadzoru, czyli swojego tam, powiedzmy, w naszym przypadku walnego zebrania. I to jest, to też jest to, co nam podnoszą. Wy macie wpływ jako zarządzający na wysokość ponoszonych wydatków. My jako fundusz nie dajemy w tym zakresie, a że wysokość wynagrodzeń w tej chwili jest zwariowana, to jest takie moje prywatne zdanie. Dziękuję.
Dziękuję, proszę bardzo.
Ale nie zapominajmy, że Narodowy Fundusz mówi, ilu lekarzy, ile pielęgniarek musi się znajdować, a dokładnie zna sytuację na rynku. I to, że nie ogranicza wysokości wynagrodzeń, no to jest działanie właśnie na szkodę tychże podmiotów, bo gdyby zarządzający wiedział, jaką stawkę ma zapłacić lekarzom, to nie byłoby podkupywania, przenoszenia, biegania i tak dalej. I tych sytuacji dziwnych, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. A przenoszenie na nas jakby obowiązku ustalenia maksymalnego wynagrodzenia lekarza i pielęgniarki na obecnym rynku, gdzie naszym zadaniem jest pilnowanie, żeby wszystkie oddziały były obsadzone i żeby świadczenia były na odpowiednim poziomie, no to jest chyba nie ten rodzaj możliwości wpływu na lokalny rynek pracy, jeżeli chodzi, tak? Trudno, żebyśmy w tej uchwale cokolwiek takiego zamieścili.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania tutaj do przedstawionego planu czy założeń polityki? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania projektu uchwały. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu. 2, 4, 5, 6. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Czyli 7 było za, tak? Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Raz, dwa, trzy. Trzy brakuje. Pan Kazimierz, podnosiłem, to są 4, tak, bo jednej nie ma osoby. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. 8, pani Agatko, liczy pani. I proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem. 5. Przechodzimy do kolejnego punktu zredagowanego, punktu z 13 roku. Była ta uchwała podejmowana, teraz została tutaj przeredagowana. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Proszę pan skarbnik, parę słów.
obiecałem w zeszłym roku, że zmodyfikujemy tą uchwałę i dzisiaj prosiłbym Państwa o to, żebyśmy ją dokładnie przepracowali i ustalili konkretne zapisy. My przygotowaliśmy jakby nasz projekt, który obowiązujące daty wprowadza, ale wiem, że tutaj była dość długa dyskusja przy ostatniej komisji. Chcieliśmy to zapisać jasno, ale chciałbym, żebyśmy mieli pełną jasność co do zawartych zapisów, szczególnie chodzi mi o paragraf 4 i 5, żebym miał jasność, czy wprowadzamy autopoprawkę co do terminów, czy nie, bo to jest istotne. Generalnie rzecz biorąc, później musimy w tym czasie zwołać komisję, wystawić odpowiednie zapisy.
Bardzo, bo ja tutaj jeszcze może nie do 4 i 5, ale do paragrafu którego? 1. Bo tutaj w tym załączniku, tak i nie wymieniamy tutaj, bo niektóre wymieniamy, które są w ustawie, a nie wymieniamy tych, które teraz szczególny nacisk kładzie regionalna na te wynikające z innych ustaw, czyli te z zakresu ochrony środowiska i tej komunikacji, tak, tych przystanków. Czy tutaj nie zamieszczamy, a będziemy je dodawać do uchwały, czy tak?
Staliśmy te, które są obowiązkowe i które musimy mieć. Ta reszta wynika z innych ustaw i będziemy je dołączać na podstawie innych ustaw, nie ustawy o finansach, bo one są wpisane wprost w inne regulacje prawne. Oczywiście my też dokładamy swoje załączniki, czasami chociażby inwestycyjny, który nie jest obligatoryjny, dlatego nie wymienialiśmy listy, nie zamykaliśmy, bo wymienienie ich wszystkich powodowałoby zamkniętą listę i nie moglibyśmy dołożyć dla Państwa jakiegoś załącznika, który mógłby się okazać istotny w danej sprawie.
Czyli no, wracamy do tych punktów, które nas interesują, chyba że macie Państwo jeszcze do innych. Czy te, tak jak Pan Skarbnik tutaj pyta, przedstawione w paragrafie 4 w tabeli terminy są zadowalające dla nas? Są tak? Tak. Bo to dotyczy radnych już tutaj, tak. Podjęcia budżetu. No nie jest obligowane, bo to mamy dowolność taką. No ja tutaj z racji swojej funkcji, tak, komisji, no uważam, że tutaj, no ten, jeżeli będę wcześniej miała te opinie przedstawione z stałych komisji, no to jest to możliwe, ten 10 grudnia, tak, aby przedstawić opinię do projektu budżetu. A czy tu może, nie wiem, czy przewodniczący innych komisji, czy te terminy są odpowiednie, wystarczające? No nie widzę głosów przeciwnych. Radni otrzymują, tak, budżet bez zbędnej zwłoki. Projekt budżetu, tak? Najpierw trafia do biura rady. A paragraf 5, czy mamy jakieś zastrzeżenia? Czy coś chcemy uzupełnić? Dla radnych? W 5? Tak, tylko zinterpretowane, tak? Aha. W którym miejscu?
W paragrafie 4, 3 w tabeli. Że nie ma danych.
Niezwłocznie w ciągu 7 dni na przykład, bo tak i tak, co niektóre instytucje uważają, że niezwłocznie to jest w ciągu 7 dni, tak? Proszę bardzo.
Nie wpisywaliśmy tutaj terminu, bo jeżeli wypadnie piątek, że my dostarczamy, no to pracownik biura rady nie zdąży jakby tego przerobić, bo wpisanie 2, 3, 5, 7 dni nie ma tutaj znaczenia. Niezwłocznie to znaczy najszybciej, jak to jest możliwe.
Czyli przyjmujemy w tej postaci, tak? Pod obrady rady. Żadnych autopoprawek nie chcemy wprowadzać. No to w takim razie proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem takiego projektu uchwały w tej postaci. Panie Kazimierzu, podnosił Pan rękę? 7. Członków Komisji Rewizyjnej? 5. Członków Komisji Spraw Społecznych, proszę podniesienie ręki? 3, 4, 5, 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. 5. I mamy kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2020 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Jeżeli chodzi o tą propozycję, to oczywiście umieściliśmy wnioski jednostek, ale najważniejsza rzecz, którą już zapobiegawczo wprowadzamy, to jest obniżenie planowanych dochodów z udziałów PIT na miesiąc kwiecień. A więc pierwsze półtora miesiąca nasza strata różnica w stosunku do roku poprzedniego, 2019, wynosi 850 tysięcy. W związku z tym, żeby nie dokonywać dość intensywnych cięć na koniec roku, każde dochody, które nie były planowane, w tej chwili przesuwamy na zasypanie tej przewidywanej dziury, która powstanie w związku z obniżonym strumieniem wpływu naszych dochodów. Powiem tylko tyle, że to nie tylko te obszary wykazują stratę, bo musimy pamiętać, że nie funkcjonuje basen i cała infrastruktura. W związku z tym przychody z usług i przychody z wynajmu pomieszczeń uległy drastycznej obniżce. Straty związane z nieobsługiwaniem w Wydziale Komunikacji i w Wydziale Geodezji to około 180 tysięcy na okrągło złotych w przeciągu tych dwóch i pół miesiąca. W związku z tym te dziury trzeba będzie uzupełniać, a dochody niewykonane systematycznie wyprowadzać. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze jakieś dochody wygenerować, które nie były wpisane w pierwotny projekt. Nie trzeba będzie rezygnować z wydatków, ale prawdopodobnie wszystkich nie jesteśmy w stanie zastąpić jeden do jednego i 15 lipca, kiedy będę miał ostateczną informację o tym, ile straciliśmy w przeciągu tych kilku miesięcy, będę w stanie oszacować, jaki to będzie skutek do końca roku, bo mamy przesunięty termin do poniedziałku, był przesunięty termin zapłaty zaliczek na PIT, jak również wpłata, czy rozliczenie się z fiskusem za rok 2019, więc dopiero te dane pozwolą nam prawidłowo ocenić i ten skutek ocenić.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do uchwały w sprawie zmian w budżecie? Pan
skarbnik wspomniał pan o tym, że też część strat wynika z tego, że nie przyjmowaliśmy interesantów i w związku z tym może pytanie nie do końca do pana, kiedy planujemy zacząć normalnie funkcjonować w Wydziale Geodezji, w Wydziale Architektury i Budownictwa. Gminy już funkcjonują w tym zakresie. No, część osób pyta, że jest kłopot z wejściem na drugie piętro, na kontakt osobisty i kiedy planujemy zacząć normalnie funkcjonować.
Na poniedziałek jestem umówiony z dyrektorami naszych wydziałów. No chcemy zobaczyć, na ile rzeczywiście jesteśmy już gotowi do tego, żeby uruchomić. Myślę, że w poniedziałek ustalimy, czy jeszcze coś potrzeba, czy jeszcze jakieś zabezpieczenia są potrzebne i będziemy bogatsi o tą wiedzę właśnie w poniedziałek po spotkaniu z dyrektorami oddziałów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego projektu. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem. 7 osób. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu. 5. Kto z członków Komisji Spraw Społecznych jest za przyjęciem przedstawionego projektu. 8 będzie, tak. I proszę członków Komisji Skargi i Wniosków, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały. 5. I kolejny projekt uchwały ostatni w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na drugie półrocze 2020 roku. Otrzymali Państwo tak tutaj plan pracy. Pytania do Pani Przewodniczącej. Pani Przewodnicząca przedstawi też projekt. Tak, proszę bardzo. 15 minut. Czy są jakieś pytania? Plan pracy wynika z ustawy. Są tutaj oczywiście informacje prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w każdym miesiącu, kiedy jest sesja zaplanowana oczywiście. Także w razie pytań. To jest ramowy plan otwarty. Zawsze możemy tam coś jeszcze dołożyć. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Proszę bardzo.
Pani Przewodnicząca, ja składam formalny wniosek o to, żeby w listopadzie też zaplanować spotkanie radnych. Uważam, że 3 sesje to jest za mało. Co chwilę rodzą się nowe problemy. Tym bardziej jesteśmy teraz w bardzo nieprzyjaznej sytuacji. Chodzi o koronawirusa. We wrześniu i w październiku zobaczymy, jak ukształtuje się sytuacja w szkolnictwie. Także w listopadzie będzie można o tym porozmawiać. Będziemy również na bieżąco z tematem szpitala, tak jak tutaj radni dopominają się o tą wiedzę. Uważam, że to jest zdecydowanie za mało 3 spotkania.
Jeżeli będzie taka potrzeba, to sesja będzie zwołana. W tej chwili po prostu nie było takiej potrzeby. Jest to tak, materiały zarządu jak będą. No w tej chwili też nie była zaplanowana sesja, nagle się odbywa. Zawsze można zwołać sesję, to nie jest jakiś problem, a to są planowane sesje.
Złożyłam
formalny
wniosek, tak?
Aha, no to do przegłosowania. W takim razie, jakie tematy miałyby być na tych sesjach?
Oświata, szpital. Tematy medyczne, chodzi mi tutaj o szpitalne centrum medyczne, tematy oświatowe i bieżące tematy budżetowe. Chodzi tutaj o sytuację, która się będzie wyjaśniała na ostatniej sesji grudniowej. Myślę, że pan skarbnik w listopadzie będzie mógł nam przedstawić końcówkę roku od strony finansowej.
W takim razie, jeżeli przyjmiemy tak ten wniosek, to będzie zmieniona autopoprawka, tak? Do tego? W takim razie proszę, członków Komisji Budżetu, kto jest za przyjęciem złożonego wniosku przez panią radną Beatę, aby uzupełnić nasz ramowy plan pracy o punkt 3, będzie to wtedy miesiąc listopad, jest tutaj z zakresem planu rzeczowym, merytorycznym przedstawionym, czyli oświata, szpital, bieżące tematy budżetowe. Proszę bardzo, podniesienie ręki członków Komisji Budżetu. 4. Członków Komisji Rewizyjnej, to znaczy 3 były za, przeciw, proszę bardzo. Raz. Kto się wstrzymał? 2 się wstrzymały. 4 za. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego? 4 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba. Członków Komisji Spraw Społecznych, proszę o podniesienie ręki, kto jest za? 2, 3, 4. Pani Agatko, pani liczy, bo pani z góry lepiej widzi. Pani Basia?
10 razy.
5 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 się wstrzymały. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków. Kto jest za przyjęciem formalnego wniosku? 1. Widzę.
2.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
3.
Czyli jak to tam wychodzi? Wyjdzie hajt, głosowanie. No dobrze, w takim razie to był ostatni punkt. To jest na razie wniosek, tak? Wniosek formalny, a teraz całą uchwałę na sesji przygotujemy, tak? No ale nie wiemy, czy mamy przygotować autopoprawkę, czy jak? Bo jak to będzie na sesji, to pani przewodnicząca będzie już się męczyła, tak? W takim razie opiniujemy uchwałę w postaci takiej, jak jest przedstawiona po poprawce.
No nie.
No bo właśnie nie wiem, czy przeszła ta autopoprawka.
Przeszła,
tak? Różnie, ale przeszła. Proszę bardzo, czyli zmieniamy plan, będzie zmieniony, tak przygotowana autopoprawka, znaczy będziemy, poradzimy sobie tutaj ręcznie na naszych materiałach. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem z poprawkami przedstawionego projektu uchwały.
Napisałam to.
Trzy, cztery, tak jak było, tak, cztery za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, jeden był przeciw, tak?
Tak,
jeden przeciw, a wstrzymał się?
Dwa wstrzymujące, jeden przeciw.
Aha.
Raz, dwa, trzy.
Nie, bo pan starosta się wstrzymuje, czy przeciw?
Wstrzymał.
Głosował wstrzymał, ale to dajemy, że jest trzy przeciw, tak. Komisja rewizyjna, kto jest za? Trzy. Za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
A, tak jest. Nie, to musi być inaczej.
To jedna.
Cztery za.
No właśnie, bo ktoś...
To nie wyszło. No to trzeba mówić, to, że kto się wstrzymuje albo się nie głosuje.
Tak, no powinno być, tak? No nie wiem. Teraz dwa, trzy.
Ale ja tutaj nie mam
No to już jeszcze raz. Jeszcze raz przeprowadzić, tak? Członków, proszę, członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za? Cztery za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
No jeden.
Jeden. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za przyjęciem tej przedstawionej z poprawkami uchwały, projektu uchwały? Raz, dwa. Ile tam pani naliczyła? Pięć? Pięć jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Trzy. No i dobrze. Tu się zgadza. Proszę członków Komisji Skarg i Wniosków, kto jest za przyjęciem z poprawkami projektu uchwały? Dwa. Dwa. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Trzy.
Trzy. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Będzie na sesji zgodnie z praktyką stosowaną. I punkt 20. Zamknięcie posiedzenia.
A co, już sesja teraz?
Jest